Dzień dobry, mówi Państwu Janusz Jaracz. Zapraszam do wysłuchania kolejnego magazynu motoryzacyjnego Polskiego Radia Rzeszów. Dziś w programie rozmowa z podkarpackim motocyklistą, który z sukcesami startuje w cyklu wyścigów rozgrywanych na torach w Polsce, Słowacji, Węgrzech i Chorwacji. Będzie też przypomnienie zasad obowiązujących w czasie holowania pojazdu. Zanim przejdziemy do głównych tematów audycji, jedno przypomnienie. Zmieniliśmy przed tygodniem czas na zimowy i o wcześniejszych godzinach teraz zapada zmrok. Zresztą i dzień przecież coraz krótszy. Warto zatem szczególnie zadbać o ustawienie oświetlenia. Mamy jeszcze szansę, by zrobić to za darmo. Po raz kolejny zorganizowano bowiem akcję Twoje światła, nasze bezpieczeństwo i w całym kraju zgłosiło się do niej dokładnie 1373 stacji kontroli. Na Podkarpaciu to 83 punkty. W ostatnie dwie soboty października można było tam sprawdzić ustawienia świateł. Akcja zostanie powtórzona jeszcze za dwa tygodnie, 18 listopada, a później 9 grudnia. Listę stacji zamieścimy na naszej stronie internetowej w opisie tej audycji. Można też skorzystać z popularnego Janosika, który będzie doprowadzał do punktów kontroli. bardzo popularne na świecie wyścigi motocyklowe nie mogą się jakoś przebić w naszym kraju. Choć patrząc na to, ile jest sportowych maszyn na drogach, można by uznać, że fanów znalazłoby się sporo. Nie mamy niestety tradycji i także odpowiednich obiektów. Choć to dużo prostsze niż w samochodowej Formule 1, wybudowano u nas tylko jeden tor, który ma homologację do organizowania poważnych zawodów. W Poznaniu. I to jeszcze w PRL-u. Nic dziwnego, że nawet najlepsi nasi zawodnicy są dość anonimowi. Kto z Państwa wie na przykład, że w bardzo prestiżowym cyklu, z konieczności rozgrywanym też poza naszymi granicami, BMW M Cup, wygrał w ubiegłym roku Daniel Wachowski z Jasła. Rozmawiałem z nim wtedy i zapowiadał, że wystartuje w nieco wyższej klasie. No to posłuchajmy, co z tego wyszło.
Zmieniłem klasę w tym roku na Pro. Puchar leciał dalej BMW S1000 RR, lecz klasyfikacja generalna była podzielona na dwie klasy. I w klasie Pro jeździli już zawodnicy z osiągnięciami oraz nasza pierwsza trójka z zeszłego roku.
To co było większą satysfakcją? Zwycięstwo w zeszłym roku czy miejsce za podium w tym?
Zdecydowanie ten sezon dla mnie był dużo lepszym sezonem. To znaczy zrobiłem na pewno dużo większy progres niż w tamtym roku. W tamtym roku fajnie były zwycięstwa. Wygrałem puchar, no w końcu udało się coś wygrać, także z czego jestem bardzo dumny. No ale w ten rok jednak przyniósł mi większą satysfakcję, większy progres na pewno.
Ile to był rund?
7 rund, 14 wyścigów, z czego ja jechałem 6 rund. Musiałem opuścić po prostu pierwszą rundę z przyczyn rodzinnych. Odpadło z tego powodu też kilka cennych punktów.
To jak ci szło?
Zaczynaliśmy testami ogólnie w marcu. Także sezon zacząłem od przewrotki. Nic poważnego się nie stało, także szybko odbudowaliśmy się, wróciliśmy na tor. Pierwszą rundę, tak jak mówiłem, na Poznaniu musiałem odpuścić majową rundę. Zobaczyłem wówczas, że już chłopaki jadą naprawdę szybkie, solidne czasy, bardzo szybkie tempo. Druga runda to był tor Pannonia Ring na Węgrzech. Zacząłem bardzo, bardzo fajnie, bo cel na ten sezon był taki, aby stanąć na podium chociaż raz, tak, w klasie pro. A zacząłem od pierwszego wyścigu, od razu wskoczyłem na podium, było to trzecie miejsce. W niedzielnym wyścigu tak samo zająłem trzecie miejsce. Też fajne czasy, no ogólnie na każdym torze poprawiałem życiówki z tamtego sezonu i to sporo, także zadowolony jestem bardzo. Kolejna runda Poznań. Tam byłem już dwa razy czwarty. Czwarte miejsce, ale tempo solidniejsze niż rok temu. Kolejna runda to było Brno. Brno okazało się bardzo śliskim torem. Ten asfalt bardzo się zmienił przez ostatnich kilka lat i udało się tam też dojechać na drugim miejscu w sobotnim wyścigu i w niedzielnym dojechałem na czwartym. Tam z minimalną stratą, chyba 0,2 sekundy, wypadłem z toru na chwilę. Udało się wrócić, pozbierać i dojechać jeszcze na czwartym. Później był Grobnik. Wszyscy przygotowani byli na ciepłą rundę, jak to Chorwacja. Sierpień, upał, a tu zajeżdżamy, powódź praktycznie. Wszystko pływa, dwa wyścigi w deszczu. To były pierwsze moje wyścigi w deszczu w życiu. Nie trenowałem nigdy w deszczu, także no bardzo słabo to wyszło, byłem chyba piąty dwa razy. Mimo to i tak zadowolony z Grobnika, no bo jakieś doświadczenie już zebrane, także już wiem, że w tym deszczu też trzeba trenować. Potrenowaliśmy jeszcze ostatnio. Później kolejna runda to był Poznań. Byłem czwarty i piąty. Tam też mieliśmy wiele przygód. Nie trafiliśmy z oponą, założyliśmy całkiem nową oponę, na której nie jeździłem rok temu. Ogólnie w tym sezonie właśnie zaczęliśmy jeździć na większych oponach. Mieliśmy tam sporo problemów też z motocyklem. Między innymi dwa razy odpadła mi pompa hamulcowa przy 250. Też ciekawie, no ale wszystko to jest doświadczenie. Także myślę, że w przyszłym sezonie to będzie dawało owoce. I ostatnią rundę mieliśmy na słowackim torze Słowakia Ring. Tam najlepsze osiągnięcie w tym sezonie. W sobotnim wyścigu byłem pierwszy i w niedzielnym byłem trzeci. Zaliczyłem potężny falstart, także musiałem przejechać przez depo. No, straciłem masę sekund i finalnie dojechałem trzeci. Także Tak się zakończył sezon. W generalce czwarte miejsce w klasie Pro.
Wspomniałeś o sprzęcie, inne opony, ale czy motocykl też jakoś inaczej się zachowywał?
W klasie Pro dostaliśmy nową elektronikę. Jest bardziej agresywna, czyli kontrola trakcji nie wycina moc tak jak w tym oryginale. Na pewno lepiej wychodzi z zakrętów ten motocykl, lecz do tego też trzeba się przyzwyczaić. Więc początek sezonu to była też nauka, bo to, co miało nam pomóc, to na początku nam przeszkadzało, bo dostaliśmy za dużo tej mocy, nie mogliśmy tego przenieść jakby na asfalt. No ale finalnie wjeździliśmy się w tą elektronikę i dlatego też na pewno było szybciej.
Wszyscy jeździcie na takich samych motocyklach, ale na ile działania mechaników każdego teamu różnicują ten sprzęt?
Bez mechaników nie zrobilibyśmy nic tak naprawdę. Dzięki nim mamy całe ustawienie tego motocykla. Ustawiamy geometrię, ustawiamy zawieszenie. Tak samo z kontrolą trakcji. Wszystko pracujemy razem, bo mamy już telemetrię, mamy wgląd. Wszystkie dane w komputerze, możemy prześledzić każdy centymetr przejechany na torze. Także mechanicy też muszą się wykazać, bo niekiedy trzeba bardzo też szybko odbudować motocykl po jakimś dzwonie. Na przykład na kwalifikacjach mamy jakąś przygodę, mamy 1,5 godziny na odbudowanie motocykla. On musi być sprawny, no bo my później ryzykujemy swoim życiem, jeżdżąc bardzo szybko. Musimy być pewni, że wszystko jest na 100% gotowe. Dopasowanie do człowieka, dopasowanie do toru, do warunków, do temperatur, jakich panują na torze, bo przyjeżdżamy na jeden tor, po 2 tygodniach wracamy na ten sam tor. Ale okazuje się, że te ustawienia już nam mogą nie pasować. Już wtedy musimy ustawić na przykład inną temperaturę na kocach, na oponach, żeby te opony wyjeżdżając miały inną temperaturę. Także jest masa kruczków. Mechanicy muszą o tym wiedzieć, pamiętać i zadbać o to, aby wszystko było na najwyższym poziomie.
Jaki plan na przyszły rok?
Na pewno nowy motocykl, ten sam model, ale jednak ten już przejeździł 2 sezony, więc czas na coś nowego. S1000RR. Myślę, że jeżeli puchar dojdzie do skutku w przyszłym roku, puchar BMW M-Cup, też w nim będę chciał jechać. Pewnie jakieś mistrzostwa Polski przy tym. I w planach jest pojechanie gościnnie 2 rund w mistrzostwach Włoch na torze Misano. Także też mam nadzieję, że to wszystko dojdzie do skutku.
To jakim budżetem trzeba dysponować? Jaki rząd wielkości, żeby przejechać sezon w takich wyścigach?
Wszystko też zależy, czy nie przewracamy się podczas tych rund. Miara jest naprawdę bardzo szeroka, jeżeli popatrzymy na wszystkich zawodników, to jeden może się zamknąć, dajmy na to runda 4000 zł, a kto inny może zamknąć się w przedziale 40 tysięcy złotych za rundę. To wszystko zależy od zawodnika, czy się też nie przewraca, czy nie ma jakichś problemów z motocyklem. Także mówię, same opony to jest rząd wielkości 4000 zł na rundę, no nie licząc jeszcze wpisowych, dojazdów itd., itd.
Obserwujesz kolegów ścigających się, obserwujesz w ogóle ten sport w Polsce. Czego naszym zawodnikom brakuje, żeby wejść do elity? Są młodzi, którzy błyszczą. Czy jest szansa, że się tam pojawimy?
Tak, są młodzi. Jest ich naprawdę sporo. Ja wymienię chłopaków, którzy jeździli z nami w BMW M-Cup. Są to bracia Pawelce i Milan Pawelec ostatnio dostał zaproszenie do Red Bull Rookies Cup na testy do Hiszpanii i jest to pierwszy Polak w historii, który dostał się do pucharu Red Bull Rookies Cup. Jest to przedsionek Mistrzostw Świata, najlepsza droga na MotoGP do Moto3. Także w przyszłym sezonie zobaczymy Milana Pawelca w Red Bull Rookies Cup, także będzie to pierwszy Polak w historii.
Ma 16 lat.
Tak, ma 16 lat. To jest niesamowite. Niesamowite, bo jeździmy z nim razem ramię w ramię i widzimy, co robi ten chłopak. I no, szapoba, naprawdę nie wiemy, jak on to robi. Wszyscy się zastanawiają, gdzie są te sekundy. No jest niesamowity. No po prostu jakby się urodził na motocyklu.
To starszym czego brakuje?
Starszym? Na pewno wcześniejszego startu. Wszyscy zaczęliśmy dość późno, no jednak to jest dość drogie hobby, dość droga pasja. nikt nie zaczynał w wieku 5 lat, bo no, też nie było na to funduszy. Wtedy kopaliśmy w piłkę. Chyba, że ktoś miał jakąś motorynkę, to już był w ogóle sukces. To tylko zaczynać wcześniej, bo to trzeba trenować, tak jak z każdym sportem. Trzeba zacząć wcześniej, zacząć od małolata, jeździć od najmniejszych pojemności, coraz większe, szybsze tory i na tym to polega. Dlatego tutaj elita na całym świecie to są Włosi i Hiszpanie. No, niestety u nich sport motocyklowy to jest tak jak u nas piłka nożna.
No i mają infrastrukturę, mają dużo torów, mają tradycję budowy motocykli i tak dalej, i tak dalej.
Dokładnie tak, także kibicujemy teraz Milanowi w przyszłym sezonie. Naprawdę teraz młode chłopaki dają radę.
A my sobie będziemy też Danielowi kibicować przy okazji.
A dziękuję bardzo.
W magazynie motoryzacyjnym Radia Rzeszów od czasu do czasu przypominamy zasady ruchu drogowego. Dziś z pomocą stałego naszego eksperta, młodszego aspiranta Daniela Lelko, kilka minut poświęcimy holowaniu pojazdów, które uległy awarii. Zacznijmy jednak od postępowania po tym, jak auto się zepsuje.
Uruchamiamy światła awaryjne. Jeśli pojazd nie jest w nie wyposażony, to wtedy światła pozycyjne. Musimy pamiętać o rozłożeniu trójkąta ostrzegawczego. Też zależne od drogi, na jakiej się znajdujemy. Na drodze ekspresowej bądź autostradzie. On musi się znajdować w odległości 100 metrów, jeśli mówimy o tych dwóch drogach. Powinien się znajdować na poboczu lub na jezdni za naszym pojazdem. Jeśli jesteśmy na innej drodze, o otwartej nawierzchni i mamy ten trójkąt ostrzegawczy, właściwie powinniśmy go mieć, bo prawda, to jest jedno z obowiązkowego wyposażenia naszego pojazdu, oprócz gaśnicy. To jeśli mówimy tutaj na przykład o obszarze niezabudowanym, ten trójkąt powinien się znajdować za naszym pojazdem w odległości od 30 do 50 metrów. Jeśli jesteśmy na obszarze zabudowanym, to również światło awaryjne, a trójkąt umieszczamy zaraz za pojazdem lub na pojeździe, ale nie wyżej niż 1 metr od podłoża.
Skoro wspomniał Pan o wyposażeniu obowiązkowym, no, próbujemy często naprawić pojazd albo nie wiem, wymienić koło, jeśli to złapaliśmy kapcia. Czy musimy mieć kamizelkę odblaskową?
W Polsce nie jest ona wymagana. Wymaganym tym wyposażeniem, tak jak wcześniej już wspomniałem, jest trójkąt ostrzegawczy i gaśnica. Musimy pamiętać, że one mają być sprawne i przeznaczone do użytku, więc nie dziwmy się, jeśli policjant na drodze, oprócz wskazania nam, że ten trójkąt znajduje się w naszym pojeździe, powie, aby rozłożyć ten trójkąt i zobaczyć, czy on jest zgodny z wymaganiami i czy jest sprawny.
A wspomniana kamizelka?
A jeśli wracamy do kamizelki, tak jak mówiłem, nie jest ona wymagana, aczkolwiek na pewno zwiększa ona nasze bezpieczeństwo. Szczególnie jeśli mówimy tutaj o wychodzeniu z pojazdu na drogach szybkiego ruchu, czyli autostradach, drogach ekspresowych. Pamiętajmy, jak bardzo jest to niebezpieczne, jak mamy wiele zdarzeń, kiedy ktoś wysiada na autostradzie lub drodze ekspresowej, gdzie ten ruch jest zdecydowanie duży i prędkości, z jakim poruszają się pojazdy, są duże. Bardzo często możemy właśnie zaobserwować tragiczne w skutkach zdarzenia potrąceń takich kierujących czy pasażerów, którzy wychodzą z takiego pojazdu, spacerują gdzieś po drodze. Oczywiście to jest zabronione, nie wolno chodzić po autostradzie, po drodze ekspresowej. Niestety możemy też zaobserwować, że strażacy czy policjanci, którzy na przykład pracują na miejscu zdarzenia drogowego albo zatrzymują taki pojazd do kontroli, też ulegają nieraz wypadkowi, dlatego przestrzegam o zachowaniu szczególnej ostrożności. Jeśli jesteśmy kierującymi, jeśli jesteśmy osobami, którym zepsuł się pojazd na drogach szybkiego ruchu, aby możliwie jak najwcześniej zabezpieczyć to miejsce, żebyśmy z daleka byli widoczni. A wracając do tej kamizelki, nie jest ona wymagana, aczkolwiek na pewno zwiększa nasze bezpieczeństwo, bo jesteśmy bardziej widoczni.
No i teraz przechodzimy do głównego tematu dzisiejszej rozmowy, czyli holowanie. Czy tu jest jakiś przepis dotyczący tego, jak długa lina holownicza ma być, czy musi ona być atestowana, czy na coś policjant może zwrócić uwagę?
To jeśli mówimy tutaj o holowaniu, to może zaczniemy sobie od prędkości, jakie obowiązują. Jeśli jest to obszar zabudowany, pojazd holujący nie może się poruszać z prędkością większą niż 30 km na godzinę, a jeśli jest to obszar niezabudowany, mówimy tutaj o prędkości 60 km na godzinę. Tak jak Pan wspomniał, odległości między pojazdem holującym a holowanym. Jeśli mamy połączenie sztywne, to ta odległość między tymi pojazdami nie powinna być większa niż 3 metry. Jeśli mamy połączenie giętkie, to ta odległość powinna wynosić między 4 a 6 metrów. I teraz tak, to połączenie, mało kto o tym wie, ale powinno być oznakowane białymi i czerwonymi pasami na przemian. Albo na przykład na środku tego połączenia powinna znajdować się chorągiewka koloru żółtego lub czerwonego. Te przepisy nie obowiązują tylko i wyłącznie pojazdów sił zbrojnych RP.
Przepisy nie mówią o tym, że trzeba mieć jakąś linę z atestem, ale musi być odpowiednio oznakowana.
Tak, powinna być odpowiednio oznakowana. Myślę, że mało kto o tym wie. Oczywiście jak jest lina atestowana, to mamy też pewność, że to połączenie nam wytrzyma, prawda? Musimy pamiętać, bo w prawie ruchu drogowym mamy właśnie taki zapis, że to połączenie musi być założone w taki sposób, aby wykluczyć możliwość odczepienia się pojazdów. Chyba, że mówimy tutaj o holowaniu motocykla, który można holować tylko i wyłącznie na połączeniu giętkim i właśnie ono powinno być w łatwy sposób do odczepienia.
Skoro wspomniał Pan o motocyklu, to dociągnijmy ten temat. Czy motocykl może holować motocykl?
Czy motocykl może holować motocykl? Nie ma tego w przepisach.
No, ja nigdy, szczerze mówiąc, nie widziałem holowanego motocykla przez samochód czy przez kogokolwiek, ale skoro jest taka możliwość w przepisach, no to...
To jeśli coś nie jest zabronione, to jest dopuszczone. Musimy pamiętać, że wracając jeszcze do tych pojazdów holowanych i holujących, pojazd holowany powinien być prawidłowo oznaczony. Powinien mieć ostrzegawczy trójkąt odblaskowy z lewej strony. Oczywiście nie mówimy tutaj o motocyklu, bo tutaj nie ma jak tego trójkąta nieraz założyć. I jeśli nie mamy takiego trójkąta ostrzegawczego na tym pojeździe holowanym, to możemy włączyć żółte sygnały błyskowe, widoczne dla innych uczestników ruchu. Ale żółte sygnały błyskowe to jest, broń Boże, nie mylić tego ze światłami awaryjnymi. Tych świateł nie uruchamiamy podczas holowania, a wielu kierujących robi ten błąd. A zasada jest prosta i dlaczego tak nie wolno robić? Dlatego, że jeśli ten pojazd jest holowany i on będzie włączony światło awaryjne, przed nim znajduje się pojazd holujący, to ktoś, kto będzie za tymi pojazdami, jeśli te pojazdy będą skręcać, może o tym nie wiedzieć, prawda? Bo te światła awaryjne cały czas będą mrugać. On nie będzie wiedział, że ten ktoś skręca w prawo czy w lewo. Dlatego nie włączamy tych świateł. W warunkach niedostatecznej widoczności powinny być włączone światła pozycyjne. Jeśli ta widoczność jest dostateczna, to praktycznie poruszamy się bez światła, jeśli chodzi o ten pojazd holowany.
Czyli trójkąt, który tam stał z tyłu, nie chowamy go do bagażnika, tylko mocujemy po lewej stronie.
Tak to powinno wyglądać. Ostrzegawczy, trójkąt odblaskowy po lewej stronie pojazdu. Musimy też wiedzieć, że w pojeździe holowanym powinna siedzieć osoba, która ma uprawnienia do kierowania tym pojazdem. Chyba, że mówimy tutaj o takim holowaniu, które wyklucza możliwość kierowania tym pojazdem holowanym. Jeśli jest w ten sposób przewożony, holowany, no to wtedy ta osoba nie musi mieć uprawnień, właściwie nie musi się znajdować w środku.
Przepisy ruchu drogowego przypominał młodszy aspirant Daniel Lelko. Tyle na dziś. Janusz Jaracz, do usłyszenia.
Don't believe it's been slit in my throat. It's all I am. I'm a heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the path. Oh, once you know you can never go back, I gotta take it on the other side. Centuries I want it meant to me. A cemetery where I marry the sea. A stranger thing that never changed my mind. I gotta take it on the other side. Take it on the other side. Take it on. Take it on. The sky is starting and she's in my